A teraz wrócimy naszymi myślami do tego tematu, nad którym się od jakiegoś czasu zastanawiamy. Ja sam jestem zaskoczony, że tak to długo trwa. Mi się wydawało, że to, co mogę na te tematy powiedzieć, to wystarczy na 2-3 godziny biblijne, a to już prawie czwarty miesiąc mówimy na te tematy. Sam jestem zaskoczony, że ja jestem taki mądry, że aż tyle rzeczy wiem na ten temat. No oczywiście to jest żart, no ale okazuje się, że jest to tak głęboki temat, iż może należałoby nawet kiedyś kogoś zaprosić, żeby więcej niż ja potrafię na ten temat powiedział, bo jest to temat na czasie, jest to temat ważny. Ze względu na to choćby, jak w którymś momencie powiedziałem, iż spośród wielu kryzysów, jakie dotykają świat, jest także ten bardzo niebezpieczny, jaki dotyka małżeństwa, dotyka rodziny, jaki powoduje rozdźwięk między rodzicami a dziećmi i tak dalej. Zresztą nic dziwnego, bo Biblia już 2000 lat temu ustami apostoła Pawła ten trudny okres małżeński, rodzinny zapowiadała. I w zasadzie do tej pory koncentrowaliśmy się na dwóch tematach. Po pierwsze, koncentrowaliśmy się nad narzeczeństwem, a więc nad stanem trwania w narzeczeństwie, jakie tu obowiązują reguły, zasady, co Biblia na ten temat ma do powiedzenia. Nie będę tego przypominał, bo o tym dość sporo mówiliśmy i dość dużo czasu na to poświęciliśmy. Zresztą kto by chciał sobie odświeżyć, to są nagrania, można sobie odświeżać. A więc mówiliśmy o narzeczeństwie. I doszliśmy do wniosku, kończąc ten etap narzeczeństwa, doszliśmy do stwierdzenia, że narzeczeństwo powinno w zasadzie kończyć się ślubem. A więc, że nie można trwać w nieskończoność w narzeczeństwie, przedłużać w nieskończoność, bo może dojść do tego, że się potem zniechęcą kandydaci czy narzeczeństwo się zniechęci i zamiast małżeństwa zakończy się to rozejściem. A po drugie, może dojść do jeszcze czegoś innego, o czym też mówiliśmy, może dojść do współżycia, które wcale się potem nie musi zakończyć małżeństwem. Mówiliśmy także, że jeśli by doszło do współżycia, to Biblia w Starym Testamencie, czy Stary Testament absolutnie zobowiązuje tych, którzy to uczynili, aby wstąpili w związek małżeński. Przy innym przypadku przylgnie do nich ta etykieta wszeteczeństwa, a więc nieczystości, która nie została zwieńczona małżeństwem. Ale o tym już mówiliśmy, tylko to powtarzam bardzo krótko. Potem przeszliśmy do Bożego porządku w małżeństwie. I powiedzieliśmy, że skoro Bóg jest Bogiem porządku, to tak jak wszystko uporządkował według jakiegoś schematu, tak również w małżeństwie obowiązują pewne zasady. I małżeństwo także jest przez Boga uporządkowane. Bóg zadecydował, że mąż jest tym, który jest poddany głowie Chrystusowi, żona jest poddana mężowi, natomiast dzieci poddane winny być obojgu rodzicom, a więc ojcu i matce. A potem przeszliśmy do zastanawiania się nad rolą matki, kobiety, żony w domu, w rodzinie, w małżeństwie. Właściwie bardziej w małżeństwie niż w rodzinie, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Bardziej skupialiśmy się na małżeństwie. No i stwierdziliśmy, co już zresztą zakończone zostało, stwierdziliśmy, że pierwsza odezwa, jaką Bóg kieruje pod adresem kobiet, to jest apel, to jest prośba o uległość. O uległość głowie, czyli mężowi. Ale ostatnio mówiliśmy, że to nie może być Z drugiej strony to nie może być ślepa uległość, że to nie może być wykorzystywanie kobiety przez nieodpowiedzialnych mężczyzn, mężów do niebiblijnych praktyk. Jeśli by oczekiwania męża wychodziły, były w sprzeczności z Słowem Bożym, to kobieta ma prawo bronić swojej godności. Mąż nie może wymagać od żony służalczości, tak daleko posuniętego poddaństwa, żeby, powiedzmy, wprowadzać ją w bagno, wprowadzać ją w grzech, żeby wymagać od niej jakiejś nieczystości seksualnej albo coś w tym rodzaju. Mąż nie ma takiego prawa. Mąż nie ma prawa gwałcić jej godności. I w związku z tym, jeśli do takich sytuacji dochodzi, żona ma prawo się temu nie podporządkowywać. Ma prawo się podporządkować, albo inaczej, jest zobowiązana do podporządkowania się komuś, kto jest w Panu, kto prowadzi życie, no przynajmniej takie, które nie niszczy jej osobowości. No a dzisiaj chciałbym zatrzymać się nad kolejnym rozdziałem, a mianowicie chciałbym na tyle, na ile potrafię, bo jak powiedziałem, nie czuję się biegły w tym temacie, wolałbym inny temat poruszać. Dzisiaj będziemy mówić na temat Bożego porządku dla mężczyzn, dla mężów, dla mężczyzn. I zacytuję tu pewien cytat, który gdzieś w jakiejś książce poświęconej mężczyznom znalazłem. Autor tej książki w którymś tam momencie powiedział, że mężczyzna to wymierający gatunek. I w związku z tym, skoro jest wymierającym gatunkiem, to tak jak się chroni inne wymierające gatunki, trzeba chronić i mężczyznę. No, żubry to wymierający gatunek. Popatrzcie, ile naukowcy i leśnicy robią wysiłku, żeby zachować się, żeby chronić ten gatunek. Są rośliny chronione, zrywanie których jest zakazane, zabijanie zwierząt chronionych jest zakazane. I w związku z tym, że mężczyzna to wymierający gatunek, trzeba go też chronić. To jest prawda. No zaraz, tak, ja też uważam, że to jest prawda. Na jakiej podstawie dochodzi się do takich wniosków? Pozwólcie, że zadam pytanie. Czy pamiętacie czasy? Tak, nie tak aż odległe czasy. Nie tak odległe, nie musimy się cofać za daleko wstecz. Czy pamiętacie czasy, kiedy mężczyźni byli naprawdę mężczyznami? Na czym to polegało? No, różne były objawy tej męskości, a w tym także patrząc na dwie idące ulicą osoby, jeszcze 30 lat temu nie było problemu z rozróżnieniem who is who. Anglicy wypowiedzieli, kto jest kto. Nie było problemu z rozróżnieniem, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Prawda? Nie było problemu. To można było nawet po wyglądzie, po ubiorze poznać, że to jest mężczyzna, a to jest kobieta. Jeszcze tak niedawno, tylko kobiety nosiły kolczyki w uszach. Jeszcze tak niedawno tylko kobiety malowały sobie usta. Prawda? Jeszcze tak niedawno. Dzisiaj niekiedy spotykam mężczyzn, którzy mają więcej kolczyków w uszach niż kobiety. Malują sobie usta tak jak kobiety. A więc widzicie, że ta granica jakby się zaciera. Jeszcze tak niedawno, Jeszcze tak niedawno mężczyźni z szacunkiem odnosili się do kobiet, choćby w ten sposób okazując im szacunek, że przypuszczali je pierwsze przez na przykład drzwi, gdy trzeba było wejść przez drzwi, chyba że było więcej pasażerów do autobusu niż autobus mógł zmieścić, no to wtedy się wszystko traciło, każdy się pchał jak tylko mógł, ale jeśli to nie było konieczne, to mężczyzna przepuszczał kobietę jako pierwszą. To mężczyzna ustępował miejsca w tramwaju, w autobusie. Jeszcze tak niedawno nas uczono, w obecności kobiet nie wolno przeklinać, a w obecności dzieci to już w ogóle. Nie wolno używać wulgarnych słów w obecności kobiet. Tak, to natychmiast można się było spotkać z reakcją innych osób, jeśli w obecności kobiety ktoś tam zabluźnił. Jeszcze tak niedawno to mężczyznom przypisywano, czy mężczyzna miał ten właśnie przywilej, że mógł dokonywać wyboru partnerki życia. Że to on był tym, który się oświadczał, że to on był inicjatorem do narzeczeństwa. Ale gdzieś 30 lat temu, około 30 lat temu mężczyźni coraz bardziej zaczynają, od 30 mniej więcej lat mężczyźni coraz bardziej niewieścieją. Zauważcie, jeśli to lubicie, bo ja tego nie cierpię, więc też na to nie patrzę. Ale jeśli ktoś lubi, jeśli ktoś może, nie mówię, że lubię, bo przypuszczalnie nikt z was tego nie lubi, ale jeśli ktoś może popatrzeć na koncert rockowy, czy rozróżnicie, kto to śpiewa, mężczyzna czy kobieta? Ja nie zawsze potrafię rozróżnić. Czasem ci, którzy są niby mężczyznami, mają dłuższe włosy niż niby kobiety. Wymachują tymi włosami w lewo i w prawo, poczminkowane, pokolczykowane. Trudno jest się zorientować, czy ci, jak my ich nazywamy, no, rockmeni, czy to kobieta, czy to mężczyzna. No niestety, jakoś to w tym wszystko idzie w tym kierunku, że kobiety zaczynają się coraz bardziej upodabniać do mężczyzn, a mężczyźni zaczynają się coraz bardziej upodabniać do kobiet. No, taki niedawno zmarł król popu Michael Jackson. Ja, gdy go widziałem, zawsze miałem problemy odpowiedzieć na pytanie, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Opowiadano mi, że gdzieś w Ameryce, gdzie go nie znano, on chciał wejść do męskiej toalety. I siedząca tam pani, która zbiera po złotówce, go nie wpuściła. Powiedziała: pani musi iść do tamtej, na tamtą stronę, tam jest damska ubikacja, a nie tutaj. Tu jest męska. I nie wpuściła go, bo go potraktowała jako kobietę. Trudno się jest zorientować, co z tego wynika, że rodzaj męski zanika, że rodzaj męski jest na wyginięciu. Dlatego trzeba go chronić. Jak? Na to pytanie jest trudno odpowiedzieć. W każdym razie trzeba przywoływać mężczyzn, aby byli mężczyznami, a nie niewiastami. Nie upodabniali się do niewiast, ale aby byli tymi, kim są, a więc mężczyznami. Może ktoś powie, ale pastorze, to nie jest takie ważne, jeśli chodzi o zewnętrzną choćby prezencję. w moim przekonaniu to rzeczywiście nie jest najważniejsze, ale to jest ważne. Mężczyzna powinien się ubierać jak mężczyzna. Kobieta się powinna ubierać jak kobieta. Powiecie, to nieważne, a jednak to jest ważne. Jeśli to nie jest ważne, to dlaczego następują te przetasowania? Dlaczego mężczyźni prą w tym kierunku, aby ubierać się tak jak kobiety, a kobiety z kolei mają skłonności, żeby się ubierać jak mężczyźni? Chodzi właśnie o to, żeby wymieszać ten gatunek, czy te dwa rodzaje, kobiety z mężczyzną. Żeby było trudno rozróżnić, kto jest kto. A czasem, pozwólcie, że trochę odejdziemy od tematu, ale odchodzę od tematu z premedytacją po to, aby tym wszystkim, którzy uważają, że to nie jest ważne, jak się kto nosi, że to nie jest ważne, jak się kto nosi, udowodnić, że to jest ważne. Bo jak mówię, w niektórych zborach mówi się nieważne, nieważne, nieważne jest nasz wygląd zewnętrzny, bo Bóg nie patrzy na to, co na zewnątrz, tylko Bóg patrzy na serce. To jest prawda. Ale ja mówię ciągle tak, jeśli w sercu jest porządek, to i na zewnątrz jest porządek. Jeśli serce jest uporządkowane, to i na zewnątrz nie ma chaosu. Jeśli zaś wewnątrz panuje chaos, to trudno jest oczekiwać, żeby na zewnątrz był porządek. No w każdym razie dla mnie bardzo pouczające są Boże postanowienia odnoszące się do kapłaństwa. I gdy otwieramy drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 28, to w tym 28 rozdziale z inicjatywy Boga, sam Bóg mówi do Mojżesza tak. A ty, powiada do Mojżesza, a ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu i jego synom z nim, aby pełnił mi służbę kapłana. Aaron, Nadab i Abihu, Eliezer i Itamar, synowie Aarona. A więc tu mamy moment powołania pierwszych kapłanów Boga. Bo Aaron był pierwszym kapłanem Boga, którego zadaniem było sprawować służbę kapłańską. I tu mamy moment powołania. A teraz spójrzcie na wiersz drugi. Choć oczywiście wnętrze, a więc to, kim Aaron wewnątrz jest, czy ma być, było ważne. Oczywiście, że to miał być człowiek duchowy. Oczywiście, że to miał być człowiek mający społeczność z Bogiem. Gdyby było inaczej, Bóg by go nie powoływał. Bóg wiedział, co jest we wnętrzu Aarona, dlatego go powołał. Ale teraz popatrzcie, czego Bóg w drugiej kolejności, albo inaczej mówiąc, nawet w pierwszej kolejności, poza tym wnętrzem, które spowodowało, że Bóg powołał Aarona, czego Bóg teraz oczekuje od Aarona, jakby w tej drugiej, nazwijmy to, kolejności. Sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. Nie mówcie mi więc, że zewnętrzny wygląd nie ma znaczenia przed Bogiem, że to nie ma żadnego znaczenia, że najważniejsze jest to, co jest wewnątrz. Jeśli tak, to dlaczego Bóg po powołaniu Aarona jednocześnie zalecił, jak ma być Aaron ubrany? Że jego strój ma być adekwatny, a więc odpowiadający jego powołaniu, jego urzędowi, temu, kim Aaron jest. Żeby jego strój nie śmieszył, nie gorszył. Żeby jego strój był strojem odpowiadającym, powiadam, jego powołaniu. I teraz, gdy czytamy kolejny, trzeci wiersz, to zwróćcie uwagę, iż ten strój miał być wykonany nie też przez przypadkowego krawca, tylko przez ludzi namaszczonych, napełnionych Duchem Świętym. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego to jest tak ważne? Bo nasz strój może prowokować, może gorszyć, może prowokować. Może prowokować. Może sprawiać, że ludzie inni, patrząc, mogą przeżywać problemy sami z sobą. Bo jeśli ktoś wyjdzie roznegliżowany, w slipkach załóżmy, i wszystkie praktycznie części jego ciała są na wpół odsłonięte, to trudno jest oczekiwać od całego zgromadzenia, żeby chowało oczy pod ławkę. Tego nie można oczekiwać. No a kto będzie odpowiadał wtedy za to, że jeśli kogoś zmagać będzie pokusa? Powiecie, to jest jego problem. Nie, to jest problem tego, kto prowokuje pokusę, kto powoduje, że rodzi się pokusa. Jeśli ja wiem, że mój wygląd może wzbudzić w kimś pewne pożądania, to nie wolno mi wzbudzać w nim tego dzikiego zwierza, nad którym on do tej pory panował, a teraz nie może zapanować nad pożądliwością. Pan Jezus powiedział, kto by spojrzał na niewiastę i jej pożądał, to cudzołoży. Dobrze, ale jeśli niewiasta tak się ubiera, że prowokuje pożądanie, to kto jest winien? I ona, i on. Zgadzacie się ze mną? Jeśli mężczyzna tak się ubiera, że prowokuje kobietę do takich myśli, to kto jest winien? I on, i ona. A więc nie wolno nam naszym strojem prowokować w stronę przeciwną. A więc mężczyźni kobiety. Nie wolno tak się ubierać. Dlatego ja stawiam wyraźnie swoje wymagania. Jeśli ktoś chce tu na tym miejscu stanąć, to jego strój nie może być prowokacyjny. Jeśli ktoś chce tu stanąć za mikrofonami, to jego strój nie może być jaki? Prowokacyjny. Czasem, gdy się o tym mówi, albo gdy o tym mówię, to podchodzą do mnie ludzie i mówią: bracie, to nie mój problem, to jego problem. Ja mówię, to nie znasz Biblii. Bo posłuchaj, co mówi Paweł. Apostoł Paweł mówi tak: gdybym ja wiedział, że ktoś się gorszy z mojego jedzenia mięsa, to ja nie powiem, to jest twój problem, tylko ja na wieki tego mięsa jeść nie będę, żeby go nie prowokować do zgorszenia. Zgadzacie się ze mną? Nie ze mną, tylko z Pawłem? A więc jeśli ja wiem, że mój wygląd kogoś gorszy, to ja zrobię wszystko, żeby nie zgorszyć mojego brata czy moją siostrę. Ja nie wiem, czy ja mogę dać przykład siebie samego, ale kiedyś, kiedy byłem 25-latkiem, to była moda na zapuszczanie takich długich, długich pejsów. Pamiętam, zaprosiliśmy akurat wtedy brata Mańkowskiego i on miał takie długie pejsy i niektórzy się z niego zgorszyli. A ja sobie pomyślałem, skoro on, kaznodzieja, starszy brat, ma takie długie pejsy, dlaczego ja bym nie miał zapuścić? I zaczęło mi się coś tutaj, jakiś meszek pojawiać, a więc zapuszczałem pejsy. I zjawiłem się w którąś niedzielę w Wapienicy, a tam był taki poczciwy, starszy brat Paweł Szklosz. Siedział w ławce pierwszej. Po nabożeństwie przywołał mnie i mówi: ty co, nie potrafiłeś się tutaj dzisiaj ogolić? Jak nie, to chodź, ja mam brzytwę, ja cię ogolę. Od tamtego czasu już nigdy mi więcej nawet do głowy nie przyszło, żeby sobie pejsy zapuszczać. Bo widziałem, że to od tego starszego brata gorszy. I teraz jeśli mój wygląd miałby powodować, że on będzie cierpiał, to ja nigdy tego już robił nie będę. Ja mam robić wszystko, żeby go raczej podnosić, zachęcać, utwierdzać. Na tym polega chyba miłość, która ustępuje, a nie zabiega o swoje, walczy o swoje. No więc to nie jest tak, że mężczyzna może się ubierać jak kobieta i mówić, nic mnie to nie obchodzi. Gorszcie się, myślcie co chcecie, róbcie co chcecie, ja ze swojego nie ustąpię. To jest brak pokory. Popatrzcie na Chrystusa. Chrystus, będąc Bożym Synem, zrezygnował z tego, kim był, by się stać człowiekiem. By się stać człowiekiem. Czy ja nie mogę, naśladując Chrystusa, zrezygnować z moich ambicji, z mojego modniarstwa, po to, żeby ubłogosławić moją postawą innych? Jak myślicie? Ktoś, kto się naprawdę Pana boi, zrobi wszystko, żeby się przypodobać nie sobie, ale innym. Tak mówi Boże Słowo. I odwrotnie, kobieta, skoro wie, skoro jest świadoma, że to kogoś gorszy, to nie będzie na siłę się stawać mężczyzną, bo ona nigdy mężczyzną nie będzie. Więc po co udawać? Tak jak mężczyzna nigdy kobietą nie będzie, tak kobieta nigdy mężczyzną nie będzie. Chrońcie więc taki gatunek jak mężczyzna. No chrońcie mnie, bo ja staram się zachowywać jak mężczyzna, to znaczy przynajmniej zewnętrznie wyglądać jak mężczyzna. Nie macie chyba problemu z rozróżnieniem, czy pastor to mężczyzna, czy kobieta. No więc w związku z tym mężczyzna to zamierający gatunek. Choćby ze względu na swoją zewnętrzną prezencję, która się coraz bardziej upodabnia do kobiecej prezencji. Idąc dalej, jeśli chodzi o mężczyzn, a jeszcze dam ten temat, zakończę. Czasem, albo ktoś mi kiedyś powiedział tak, bracie, to do kobiet jest napisane, o kobietach jest napisane, aby nosiły ubiór przystojny. A nie o mężczyznach. Ale ja powiedziałem, ale w Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiety. A skoro więc kobieta ma nosić strój przystojny, to nie znaczy, i tak jest napisane, to nie znaczy, że Bóg przyzwala mężczyźnie, by nosił nieprzyzwoity strój. Wiem, że możemy na ten temat wiele dyskutować, bo strój, no powiedzmy, skoro już jesteśmy przy tym zewnętrznym wyglądzie mężczyzny, że zewnętrzny strój mężczyzny w Polsce w sposób zasadniczy różni się od stroju mężczyzny w Irlandii, załóżmy, albo gdzieś tam w Afryce, albo gdzieś tam jeszcze w Indonezji. Oczywiście, że się różni. No ale też my nie możemy uchodzić za dziwaków, wyglądać na dziwaków, na błaznów. Taka jest nasza polska kultura. Tak się nosimy. Tak się nosimy w Polsce, że mężczyznę można odróżnić po stroju od kobiety, kobiety można odróżnić po stroju od mężczyzny. To ja nie będę robił z siebie dziwaka, pośmiewisko, tylko dlatego, że jestem liberałem i jest mi to absolutnie obojętne, czy mnie za kobietę będą mieć, czy mnie za mężczyznę będą traktować. Ale już przejdźmy dalej, idąc dalej, bośmy tak weszli trochę na boczną ścieżkę. Niemniej jednak musiałem to powiedzieć, żebyście chronili prawdziwych mężczyzn. Ten wymierający gatunek. Jeśli się nic nie zmieni, to za 40-50 lat trzeba będzie przynosić świadectwo lekarskie, czy się jest mężczyzną, czy się jest kobietą. No, oczywiście żarty. Boży porządek dla mężów. Boży porządek dla mężów. Pamiętacie, że kiedy mówiliśmy o Bożym porządku w stosunku do żon, to sięgnęliśmy po Biblię i powiedzieliśmy, że pierwszą rzeczą, jakiej Bóg oczekuje od kobiety, to jej uległość. Paweł pisze o uległości, Piotr pisze o uległości. I stwierdziliśmy, że widocznie Duch Święty przewidział, że rodzajowi niewieściemu będzie trudno zdobyć się na uległość i dlatego apeluje o uległość. Zwracając się natomiast do mężczyzn, Biblia na pierwszym miejscu wymienia, gdy mówi o mężczyznach, na pierwszym miejscu Biblia pod adresem mężczyzn kieruje wezwanie o miłość. Spróbujmy znaleźć dwa miejsca Bożego Słowa. Pierwsze miejsce, list apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział. List Pawła do Efezjan, 5 rozdział, wiersz 25. I popatrzcie, jakiego zwrotu, o czym mówi Bóg, gdy się zwraca do mężczyzn, gdy kieruje swoje wezwanie pod adresem mężczyzn. Mężowie, miłujcie żony swoje. A więc tu Bóg nie mówi: mężowie, bądźcie poddani żonom swoim, tylko: mężowie, miłujcie żony swoje. Drugie miejsce, list Pawła do Kolosan, rozdział 3, wiersz 19. Wiersz 18 mówi o żonach, co już swego czasu czytaliśmy. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. A w 19 wierszu przechodzi apostoł Paweł do mężów i zwróćcie uwagę, o co apeluje Duch Święty przez apostoła Pawła. Mężowie, miłujcie żony swoje. A zatem i tam, i tu Duch Święty zwraca się pod adresem mężczyzn z apelem o miłowanie swoich żon. I podobnie jak z uległością żon, należałoby postawić pytanie, dlaczego? Dlaczego od mężczyzn oczekuje w pierwszej kolejności miłości do żon? Widocznie Bóg był świadomy, na pewno był świadomy, że niektórzy mężowie mogą mieć z tym problem, z miłowaniem swojej żony. A z drugiej strony Bóg wiedział, że od tej cechy, a więc od miłowania żony, zależne jest szczęście w małżeństwie. Dlatego zwraca się w pierwszej kolejności do mężczyzn, kiedy mówi pod adresem mężczyzn: miłujcie swoje żony. Miłujcie swoje żony. Skoro miłość ma być podstawową cechą mężów, to pozwólmy sobie na kilka uwag na temat miłości. Oryginalnym językiem, jak wiecie, Nowego Testamentu jest język grecki. I język ten na określenie miłości używał aż 3 różnych słów. To jest ważne, abyśmy sobie to podkreślili. Aż 3 różnych słów. Język grecki. Pierwsze z nich to eros. I słowo to oznaczało miłość w sensie pożądania. Także to, co często słyszymy, ja cię kocham, powinno być zamienione, ja cię pożądam. Bo polskim słowem miłość określa się także z Polski określa się także postawę pożądania. Nie zawsze jest to prawda, kiedy mężczyzna wyznaje kobiecie, że ją kocha, że to jest prawdziwa miłość. To jest po prostu seksualne pożądanie. Od tego słowa, od słowa eros, pochodzą takie polskie słowa jak erotyczny, erotyka, i zawsze kojarzy się to z seksualnością. No niestety, my w polskim języku nie mamy takiego bogactwa wyrazów na określenie miłości, jak mieli Grecy. Dlatego i pożądanie seksualne, fizyczne też określa się miłością. Myśmy się dzisiaj kochali. Czasem słyszymy, tu czy tam. No ale to było współżycie seksualne, a nie miłość. Ale takiego słowa się używa. Drugie słowo, którego używał język grecki, używa, to jest phileo. I to jest ludzkie uczucie. To jest zatroskanie o ludzi. To jest zatroskanie nie tylko o ludzi, ale także o zwierzęta. I od niego pochodzi takie słowo jak filantropia. Zapomniałem powiedzieć, że słowo eros w Nowym Testamencie nie występuje. Owszem, występuje w języku greckim, w potocznej mowie, ale w Nowym Testamencie słowo eros, to pożądanie seksualne, określane słowem miłość, nie występuje. Słowo phileo występuje w Nowym Testamencie. To jest zatroskanie o przyjaciół, zatroskanie o bliźnich. To jest takie ludzkie, emocjonalne zatroskanie o ludzi, a nawet od zwierzęta. Uśmiecham się, kiedy o tym mówię, bo stosunkowo niedawno słuchałem pewnej młodej kobiety, która wyznawała, że chyba przez tydzień jechała przez miasto i zobaczyła takiego dużego, błąkającego się po ulicy miasta psa. I od tego czasu nie mogła spać po nocach. Myślała o tym biednym psie. I codziennie jeździła po mieście samochodem, by szukać tego psa. Aż go gdzieś wreszcie znalazła na jakimś tam podwórzu. No i była szczęśliwa, że tego psa znalazła. Co to jest? To jest słowo phileo, czyli takie zatroskanie o to zwierzę. I trzecie słowo w języku greckim określające miłość, to jest słowo agape. I to właśnie słowo jest najczęściej używane w Nowym Testamencie. I to słowo agape tym się charakteryzuje, że mówi ono bardziej o dawaniu niż braniu, o poświęcaniu się niż otrzymywaniu, o ofiarowaniu. A więc jeśli Grek używał słowa agape, to ludzie, którzy go słuchali, rozumieli, że on tak miłował, że dał, z miłości to dał, z miłości się poświęcił, z miłości się ofiarował. A więc słowo agape zawiera w sobie element dawania. Czy znacie takie miejsce, które w Biblii, które by charakteryzowało to właśnie słowo? Znacie. Ewangelia Jana, 3:16. I tam jest właśnie użyte słowo agape. 3:16. W 16 wierszu czytamy tak. Albowiem tak Bóg ukochał, umiłował świat. I czym się charakteryzowała ta Boża miłość, którą Bóg ukochał świat? Że dał Syna swego jednorodzonego. A więc to słowo agape zawiera myśl, że Bóg nas tak ukochał, że dał. Nie oczekiwał, ale dał. przede wszystkim dał. To jest cecha charakterystyczna słowa agape. Znowu pozwólcie, że trochę odbiegniemy, zejdziemy na boczną ścieżkę. W zasadzie człowiek jest raczej nastawiony na branie, a nie na dawanie. Chętniej mówimy o braniu niż o dawaniu. Spodziewamy się bardziej brania niż dawania. Ale to nie jest agape. Tego nie możemy nazwać agapą. Agape. Bo słowo agape raczej podkreśla nasze dawanie. Pozwólcie, że coś powiem. Obserwuję mojego wnuka. Jakoś nie aż tak bardzo obserwowałem moje dzieci, bo nie miałem może na to zbytnio czasu. Ale obserwuję mojego wnuka. I wyobraźcie sobie, on jest nastawiony od rana do późnej nocy na co? Na branie. On myśli, że cały świat się wokół niego obraca. I rzeczywiście, cały świat się wokół niego obraca. Rano wstaje, już mu butelkę podają, już tam z nim na spacer idą, już tam gdzieś to, już to, cały dzień, dopóki nie zaśnie. Bierze i bierze i bierze i bierze, ciągle bierze. Ale muszę kiedyś zadać jego rodzicom pytanie, czy tak ma być całe życie? Czy tak będzie całe życie? Czy tak powinno być całe życie? Nie. Przyjdzie moment, że rodzice pewnie zaczną mu dawać do zrozumienia. Synu, powoli musisz się uczyć nie tylko brać, ale także zacząć dawać. Podobno, ja nie byłem przy żadnym porodzie mojego dziecka, ale podobno jak dzieci się rodzą, to rodzą się z zaciśniętymi piąstkami. Co jest symbolicznym znakiem. Wszystko moje, jak mój syn mówił. Wszystko moje. Trzymać, a wszystko więc przywłaszczać sobie. Brać, brać. Ale musi nastąpić w pewnym momencie taka oto sytuacja, że to dziecko, do dziecka musi dotrzeć świadomość, że ja już, owszem, jeszcze mogę brać, ale już też muszę zacząć dawać. Dobrze, zgadzamy się. Z tym, że prawda jest i taka, że aby móc dawać, najpierw trzeba wziąć. Ja już to kiedyś tu podkreślałem. Jeśli oczekujemy, że dziecko w przyszłości, jak dorośnie, zacznie dawać miłość, okazywać miłość, to mądrzy rodzice muszą go uczyć albo muszą mu dawać, inwestować w niego miłość od samego początku. Żeby do momentu, dopóki nie będzie musiał dawać, najpierw on brał. Najpierw brał, a potem z tego, co otrzyma, będzie mógł dawać. Ja już powiedziałem też, że pod tym względem jestem zubożony, jestem zwichnięty, ponieważ będąc w domu dziecka, nikt we mnie nie inwestował miłości. I w związku z tym czasem mam problemy, żeby dawać, skoro nikt we mnie tego nie zainwestował. A zatem człowiek najpierw bierze, a potem zaczyna dawać. Ale nie myślcie, że to się tylko odnosi do dziecka. To się także odnosi do innego rodzaju dzieci. Jakich dzieci? Duchowych dzieci. To się także odnosi do duchowych dzieci. Musimy to kiedyś zrozumieć, jeśliśmy jeszcze tego nie zrozumieli. Że w momencie, gdy się na nowo narodziliśmy, trafiliśmy do rodziny, do zboru, mamy prawo oczekiwać, że wszyscy będą wokół nas biegać dookoła. Będą w nas inwestować. Będzie się świat kręcił wokół nas. Ale musimy też zrozumieć, że w pewnym momencie sytuacja się powinna zacząć odwracać. Że w pewnym momencie my powinniśmy zacząć co? Dawać. Ja nie rozumiem ludzi, którzy mówią, tu nie ma miłości, tu nie ma miłości. I chodzą i paplają, tu nie ma miłości, tam nie ma miłości, tam nie ma miłości. To jest zaborczość. To jest sobkowstwo. Oni tylko chcą brać. Oni tylko oczekują, żeby wszyscy w nich jak gęsi ładowali. Żeby tylko ich karmiono. Ale im nigdy nie przyjdzie do głowy, żeby zacząć dawać. Gdyby zaczęli dawać, to by się przekonali, ile w nich jest miłości. Ile w nich jest miłości. A zatem musimy zrozumieć, że agape to nie tylko oczekiwanie. Że agape to nie tylko wyciąganie rąk, aby brać, ale agape to raczej dawanie. Dawanie. To dawanie. Jeśli ktoś ma Bożą miłość w swoim sercu, to on mniej oczekuje na branie, a raczej stara się więcej i więcej dawać. To jest tak w zborze i to jest tak samo gdzie? W małżeństwie. I w związku z tym, wracając do roli męża, musimy powiedzieć tak, podstawowa rola męża nie sprowadza się do panowania, panoszenia się w domu i na siłę podporządkowywania sobie i rzucania iskier na lewo i na prawo, żeby wszyscy drżeli i żeby im się żyć odechciało. Nie na tym polega rola męża. Rola męża sprowadza się raczej do agape. A agape to dawanie. A więc do czego sprowadza się rola męża? Do dawania. Jeśli Paweł mówi, że mężowie miłujcie żony, to tak jakby powiedział, mężowie dawajcie siebie swoim żonom. Myślę, że być uległym takiemu mężowi to żaden problem. Prawda, żony? Mężowie nie słyszą. To żaden problem, to każda kobieta z radością się podporządkuje takiemu mężowi, który nie stoi nad nią. Niekoniecznie trzeba pięść wyciągać, bo można słowami tak zbiczować, że się wszystkiego odechce. Dlatego się dzisiaj mówi, że maltretował psychicznie i fizycznie. Znęcał się psychicznie i fizycznie. Nie musi od razu kobieta być pełna sińców, ale może być tych wewnętrznych zranień pełna boją, bo tak ją potraktował mąż. A zatem, jeśli mężczyzna rozumie swoją rolę, która polega bardziej na dawaniu, okazywaniu, no Paweł tutaj mówi, okazujcie cierpliwość i tak dalej, no o tym będziemy jeszcze potem mówić, z szacunkiem się odnoście, to żadna chyba kobieta zdroworozsądkowa nie będzie miała problemu z podporządkowaniem się takiemu mężowi. Trudniej będzie, gdy to będzie na siłę wymuszane. A więc dawanie. Mężczyzna musi dawać. I to dawanie, wybaczcie, że znowu zejdziemy na raczej zewnętrzne aspekty niż na wewnętrzne, bo o tym też będziemy mówić kiedyś, o dawaniu wewnętrznym, o dbałość duchową i tak dalej, ale to dawanie zakłada między innymi obowiązek zarobkowania przez mężczyznę, by utrzymać rodzinę. Znakiem moralnego upadku i załamania Bożego porządku jest to, że mężczyźni, mężowie często obarczają obowiązkiem zarobkowania swoje żony. I wówczas żony spełniają nie tylko rolę matki, żywicielki, ale także pracownicy, a to przekracza ich odporność i fizyczną, i psychiczną. I fizyczną, i psychiczną. Dlaczego? Bo kobieta nie została stworzona do takiej sytuacji. Kobieta nie została stworzona do tego, żeby być i matką, odwrotnie, i żoną, i matką, i jeszcze pracownicą zarobkującą. Nie. Gdy czytamy Biblię, bracia i siostry, ja tego już robił nie będę ze względu na czas, ale to Bóg powiedział nie do Ewy, a do Adama. Ziemia tobie ciernie rodzić będzie. Bo to Adam miał ją uprawiać, to Adam miał pracować. Ewa miała inne problemy. W boleściach rodzić będziesz. Bóg jej powiedział, ale do Adama, gdy będziesz pracował na roli, ona ci będzie rodzić ciernie. A zatem tu Bóg nie zakłada, że i Ewa będzie pracować. Nie ma na ten temat najmniejszej wzmianki. A gdy potem przechodzimy do synów Adama, Kaina i Abla, to co mówi Biblia? Kain był rolnikiem, a Abel był pasterzem. Kto w tamtych małżeństwach pracował? Abel i Kain. Nie ma tam wzmianki o tym, że ich żony pracowały. A więc oni byli tymi, którzy pracowali. Taki był Boży porządek od początku. I gdy czytamy Biblię, to się bezustannie powtarza. Że to na mężczyźnie spoczywał obowiązek zarobkowania, utrzymywania rodziny. Dlatego, bracia, mężczyźni, popatrzcie na swoje ramiona. Otrzymaliśmy je większe, muskularniejsze, silniejsze, żebyśmy kopali w ziemi, żebyśmy dźwigali. Popatrzcie na ramiona waszych żon. Popatrzcie, jakie są wątłe. Popatrzcie, jakie są małe. Bo one nie zostały stworzone do tego, żeby kopać, żeby pracować, harować, żeby zarobkować. Żonie przypada rola troszczenia się o oszczędne i wierne dysponowanie tym, co zarobił mąż. No i teraz pewnie będzie rozgorzeje polemika. Polemika z tymi, którzy, gdy się, to znaczy tak, żono, wszystko do twojej dyspozycji, z wyjątkiem portfela. Wszystko możesz gotować, co chcesz, wszystko możesz sprzątać, co chcesz, ale od mojego portfela wara ci. Tam ci nie wolno sięgać, tam ci nie wolno, to jest święta rzecz, zarezerwowana tylko dla mnie. No więc tu się pewnie może w tej chwili, tu może rozgorzyć dyskusja, bo są dwie szkoły, dwie opcje, dwie wersje. Jedni powiadają, nie, ja muszę pieniądze trzymać w swoich rękach. I mam takiego kochanego brata pastora, że jak sobie żona chce kupić Coca-Colę, to musi go pół godziny prosić, żeby jej dał parę groszy na Coca-Colę. Wyciąga portfel i liczy 10 centów, 15 centów. Czasem mi się z niego śmiać chce. Ale pozwólcie, że powiem, co myślę. No, nie będę mówił, co myślę. A więc to jest jedna szkoła. Mężczyzna trzyma portfel i wydziela żonie po parę groszy. Druga szkoła to mężczyzna, który pracuje, poluje, no, biorąc dawne czasy, upolował jelenia i niesie go na swoich barkach, przynosi go do domu i mówi, żono, Tu jest jeleń, którego upolowałem, a teraz ty nim rozporządzaj. I żona odpowiednio się z tym postępuje. Obdziera ze skóry i rozdziela to temu, to temu, to tamtemu, to tamtemu. Gdy Abraham gościł u siebie aniołów, pamiętacie? Którzy szli do Sodomy i Gomory. Posłał swojego sługę, wziął, a Sara przygotowywała. A więc taki był kiedyś model. Mąż pracował, a owoc swojej pracy przekazywał żonie, która tym dysponowała. Zapytacie, a jak jest w twoim małżeństwie? Moja odpowiedź jest taka. Od samego początku wszystko, co zarabiałem, oddawałem żonie. I miałem kłopot z głowy. Jej to była odpowiedzialność, jest jej odpowiedzialnością, żeby i zapłacić, i kupić, i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, jakby to było, gdybym ja teraz, tu masz 10 groszy, tu masz 10 zł, zapłać taki rachunek, tu masz 100 zł, zapłać taki rachunek. No nie wyobrażam sobie tego. Może dlatego, że tyle lat już wszystkim się żona zajmuje, to może ja już wyszedłem z sprawy. No jestem tu totalnym analfabetą pod tym względem. A przy tym muszę wam powiedzieć, mężowie, to jest bardzo wygodna rola. Czy dużo zarobisz, czy mało zarobisz, przynieś żonie, daj i przestań się martwić. To tak jak z tym Żydem, który pożyczał tam od drugiego jakiegoś bogatszego. I w końcu tamten się zaczął upominać. Ty, Icek, oddaj mi pieniądze. A tamten nie miał. Nie miał z czego oddać. I martwi się. I smutny chodzi. Po nocach stęka. I obraca się z boku na bok. Aż w końcu żona pyta. No słuchaj, Icek, co się z tobą dzieje? No wyobraź sobie, on chce, żebym ja oddał mu pieniądze, a ja nie mam z czego. Ty wiesz, że ja nie mam z czego. Ja nie mam pieniędzy. Icek, no co ty się martwisz? Nie martw się, ja to załatwię. Jak ty to załatwisz? Poczekamy rana, ja to załatwię. Rano otwiera okno i mówi do tego, ej ty tam, do tego, który pożyczał. On, no co, macie pieniądze, żeby oddać? Właśnie chciałem ci powiedzieć w imieniu mojego męża, że nie mamy żadnych pieniędzy, nic ci nie oddamy. I zamyka drzwi. I on, Icek mówi, kobieto, co ty robisz? Co robię? To już teraz nie jest nasz problem, to już jest teraz jego problem. On już wie, że my mu nie oddamy, niech więc on się martwi. Więc to jest, myślę, mężczyzną wygodnie. Przynieś żonie pieniądze, masz, resz, i ja nic więcej nie chcę wiedzieć. No więc tak to kiedyś było i tak chyba powinno być. Według mnie tak powinno być. No niestety często tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że kobiety same są niekiedy sobie winne. One dążą do samodzielności, do uniezależnienia się. Oczywiście argumentów można dostarczać wiele. A wcześniej umrze mąż, będę bez emerytury, będę bez renty. No oczywiście, dlatego muszę pracować. Muszę pracować, żeby jak mąż umrze, mieć zabezpieczenie na starość. No ale to jest takie powiedzmy sobie, no, wychodzące poza wzorzec biblijny mówienie. Kobiety same do tego dążą. Oczywiście Bóg także ma wymagania pod adresem kobiet, którym mąż ufa i dostarcza owoce swojej pracy. Ubiegłym razem myśmy czytali o wdowach. I pamiętacie, cośmy powiedzieli, że wdowa to taka kobieta, która liczy ponad 60 lat, była raz zamężna i daje świadectwo, że jest gospodarna, że jest skromna, że jest troszcząca się o dom, że nie jest rozrzutna. Więc kobiety, którym mężowie przynoszą owoc swojej pracy, muszą podlegać pewnym także podlegać także pewnym restrykcjom. Nie mogą wydawać pieniędzy na lewo i na prawo, szastać nimi, co pół roku zmieniać meble, co dziennie kupować inną suknię, co drugi dzień nowe buty i tak dalej, i tak dalej. Muszą się kierować rozsądkiem. Muszą też prosić Pana, jak gospodarzyć tym, co mąż zapracował. I najlepiej, jeśli to robią z modlitwą. Jeśli to robią z modlitwą. Myślę, że nawet decydując się na jakieś większe zakupy, też przecież można to w jakiś sposób uzgadniać z Panem. Pytać Pana, czy w tej sytuacji mogę, czy powinnam, czy pozwalasz, Panie. A nie tak, powiedzmy, szastać na lewo i na prawo. A zatem, kończąc dzisiaj swoje rozważanie, swoje przemyślenia, jeszcze raz chcę zaapelować. Podstawowa rola męża nie sprowadza się do panowania, ale do miłości jakiej? Agape. A miłość zwana agape nastawiona jest na dawanie. Na wyciąganie rąk nie po to, żeby brać, przywłaszczać, ale żeby dawać.